Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. Regionalny punkt widzenia zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Dziś między innymi o przymiarkach przed wyborami samorządowymi. Powrócimy do zapowiadanej rekonstrukcji rządu i braku kompromisu w sprawie prezydenckich ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Ocenimy także, jakie są szanse na zjednoczenie opozycji przed wyborami. Witam gości, dr Izabela Kapsa, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Dr Sławomir Sadowski, politolog także z UKW.
Dzień dobry.
I profesor Radosław Sojak, socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w naszym toruńskim studiu. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Zacznijmy właśnie od Torunia. Prezydent tego miasta, Michał Zalewski, pojawił się na konwencji nowej partii Jarosława Gowina. Porozumienie, jak sam wyjaśnił, nie będzie członkiem ugrupowania, będzie natomiast działał w zespole doradczym Rady Samorządowej. Część działaczy Porozumienia już zapowiedziała, że partia poprze Michała Zalewskiego w wyborach samorządowych. On sam nie zadeklarował jeszcze, czy wystartuje. Prezydent Torunia przez lata starał się współpracować z różnymi środowiskami. Sam ma lewicowe korzenie, był radnym z ramienia SLD. Teraz współpraca z prawicowym Porozumieniem. No właśnie, jak państwo oceniają ruch Michała Zalewskiego? Zacznijmy od profesora Radosława Sojaka. To może być przymiarka do startu w wyborach parlamentarnych, do czegoś większego?
Trudno powiedzieć. Michał Zalewski jest politykiem pragmatycznym, czego dowodzi jego właściwie cała historia polityczna, jeśli można tak powiedzieć. Interesujące dla mnie byłoby przede wszystkim to, by zorientować się, na ile to Michał Zalewski zabiegał tutaj o akcesa, na ile to partia czy nowe porozumienie zabiegało o Michała Zalewskiego, bo wydaje mi się, że jego pozycja w Toruniu w kontekście wyborów samorządowych jest niepodważalna i gdyby miał po raz kolejny startować na stanowisko prezydenta Torunia, to najprawdopodobniej dla każdego ugrupowania politycznego byłby bardzo, bardzo cennym nabytkiem. Natomiast czy w grę wchodzi transfer o poziom wyżej, to szczerze mówiąc wydaje mi się, że to jest trochę wróżenie z fusów. To by wymagało dokładnego bardzo rozeznania w sytuacji lokalnej w Toruniu. Mam wrażenie, że na razie to środowisko takie polityczno-samorządowe jest jednak bardzo mocno uśpione i trudno jeszcze mówić o jakichś bardzo wyraźnych ruchach dotyczących tego. Chyba wszyscy jednak zakładają, że Michał Zalewski zdecyduje się na kandydowanie po raz kolejny.
Andrzej Walkowiak z Porozumienia już zapowiedział, że partia poprze w wyborach na prezydenta Michała Zalewskiego, nawet jeśli PiS wystawi swojego kandydata. Posłanka Iwona Michałek mówiła potem, że to nie jest jeszcze przesądzone. Pytanie do doktora Sławomira Sadowskiego. To jest realne, że Zjednoczona Prawica będzie miała dwóch kandydatów w wyborach na prezydenta Torunia?
To znaczy bardzo realny, ponieważ prezydent Zalewski na pewno nie wystąpi jako kandydat jednego ugrupowania. On ma na tyle silną pozycję, ma ten swój czas gospodarza, prawda, który od lat dominuje w Toruniu. W związku z tym nie sądzę, żeby on był kimś, kto miałby zabiegać w istocie rzeczy o poparcie dość marginalnej partii, jaką jest to partia, to ugrupowanie.
Więc jak pan sobie tłumaczy Gowina, to, że Michał Zalewski pojawił się na konwencji, to znaczy, jak będzie doradzał w kwestiach samorządu?
Ja myślę, że on został raczej zaproszony przez Porozumienie jako pewien przedstawiciel samorządu, któremu się udało razem z tam na przykład z tym prezydentem Nowej Soli, prawda? Więc natomiast oczywiście prezydent, to co mówił mój poprzednik, prezydent Zalewski jest osobą bardzo pragmatyczną. Współpracuje w istocie rzeczy ze wszystkimi osobami w Toruniu, którzy mogą dać jakąś wartość dodaną do miasta. A poza tym zdaje sobie chyba sprawę doskonale również z faktu, że jeżeli nie będzie miał wsparcia w strukturach centralnych, to pozyskiwanie na przykład środków dla miasta będzie mocno skomplikowane i myślę, że to jest jakby geneza tego, co ruchu Michała Zalewskiego.
Prezydent był radnym z ramienia SLD, ale nie był w partii, był za to w Stowarzyszeniu Ordynacka. Wybory prezydenckie wygrywał z lokalnego komitetu. Ma poparcie środowiska związanego z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Teraz współpracuje z Porozumieniem Jarosława Gowina. To pytanie do pani doktor Izabeli Kapsy. Prezydent w ten sposób może tracić na wiarygodności, czy wręcz przeciwnie, buduje swoją pozycję jako osoba, która no, potrafi porozumieć się z różnymi środowiskami.
No, poziom poparcia i wyniki wyborów samorządowych pokazują, że jakby to sprzyja temu, żeby pozyskiwał tutaj uznanie wyborców i jeśli komuś miałoby to przeszkadzać, to nie głosowałby na tego kandydata, więc myślę, że bardziej jest to postrzegane rzeczywiście w takich kategoriach, że jest to polityk, który potrafi się porozumieć z różnymi, niż że jest właśnie jakimś tam przemykającym się przez różne organizacje czy partie polityczne pragmatykiem, tak? Bo pragmatyzm na poziomie samorządu nie jest przecież niczym złym. Zresztą polityka od dawna już w Europie też nie jest ideologiczna, jak to w tym klasycznym ujęciu gdzieś tam XIX-XVIII wieku, jak się partie pojawiały, takie założenie było, że to partie amerykańskie są pragmatyczne, europejskie bardziej ideologiczne. Dzisiaj polityka w Europie jest tak samo pragmatyczna, a samorządy jakby rządzą się troszeczkę też innymi prawami. W wyborach samorządowych ta przynależność partyjna staje się drugorzędna. Ona w tym przypadku myślę, że tylko może pomóc, budując pewne takie właśnie no nowe powiązania z ugrupowaniami, które się pojawiają.
Część polityków Porozumienia, jak już wspominałem, zapowiada, że partia poprze w wyborach prezydenckich Michała Zalewskiego, nawet jeśli PiS wystawi swojego kandydata. I to pytanie do profesora Radosława Sojaka. PiS, myśląc w ogóle szerzej, duże partie mogą sobie pozwolić na brak kandydata w miastach? Czy to jest tak prestiżowy wyścig, że nie wystawiając kandydata, ugrupowanie obnaża słabość, więc PiS w Toruniu raczej wystawi swojego kandydata?
Znaczy z całym szacunkiem dla Torunia, który uwielbiam, to nie jest taka metropolia, która będzie na pierwszych stronach gazet i na pierwszych stronach portali internetowych, jak się będą rozstrzygały wybory samorządowe. W związku z tym myślę, że PiS może tutaj pozwolić sobie na takie postępowanie cokolwiek pragmatyczne. Jeżeli Michał Zalewski otrzyma poparcie od Porozumienia, no to i zostanie prezydentem, to obóz Zjednoczonej Prawicy będzie mógł tutaj ogłosić swoje zwycięstwo w dosyć sporym, jak na polskie warunki jednak, ośrodku miejskim, co przy rozkładzie sympatii politycznych w Polsce dla Zjednoczonej Prawicy jako całości może się okazać istotne. Więc myślę, że z jednej strony, no mówię, to nie Warszawa, Kraków czy Wrocław, gdzie rzeczywiście to jest kwestia wizerunkowa, by mieć własnego kandydata, a z drugiej strony to jest na tyle duża aglomeracja, na tyle duże miasto, że będzie miło się pochwalić sukcesem, jeżeli kandydat wspierany przez szeroko rozumiany tym razem obóz Zjednoczonej Prawicy te wybory wygra. Natomiast myślę, że to wejście we współpracę z Porozumieniem ze strony prezydenta jest bardzo pragmatyczne, bo on zdaje sobie sprawę z tego, że bez jakiejś współpracy z obecnie rządzącymi na poziomie centralnym funkcjonowanie samorządu jest mocno utrudnione, a z drugiej strony zdaje sobie sprawę, że w ramach tego obozu środowiskiem, które dla elektoratu w Toruniu budzi stosunkowo najmniejsze kontrowersje, czy jest najbardziej akceptowalne, jest właśnie środowisko związane z wicepremierem Gowinem. Także myślę, że tutaj korzyści są obopólne i sądzę, że nie należy się spodziewać tutaj jakiejś specjalnej batalii między PiS-em a Porozumieniem o to, by wystawiać oddzielnie kandydatów obu tych ugrupowań.
Partie powoli odsłaniają karty w Bydgoszczy. Platforma Obywatelska wystawi wyścigowo fotel prezydenta Rafała Brzuskiego. PiS nie podjął jeszcze decyzji. Wśród kandydatów są posłowie Tomasz Latos, Piotr Król, Łukasz Schreiber. W sondażu Gazety Wyborczej z zeszłego tygodnia Rafał Brzuski uzyskał największe poparcie. Dosyć słabo wypadł poseł Tomasz Latos. Spore poparcie uzyskał były prezydent Konstanty Dąbrowicz. W Toruniu zresztą w sondażu także w Cugle wygrywa Michał Zalewski. No i pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość może mieć kłopot z wygraną w dużych miastach? Doktor Sadowski.
To znaczy, myślę, że w zależności od miasta, pewno na wschodzie Lublin, Rzeszów, być może Kraków, chociaż tam akurat profesor jest bardzo mocną postacią. Natomiast w wielu miastach pewno będzie miało pewien problem. Natomiast jeżeli chodzi o Bydgoszcz, problemem Bydgoszczy to jest chyba w ogóle mała ilość wyrazistych kandydatów, którzy byliby takimi charyzmatycznymi przywódcami. Są to raczej administratorzy dość niskiej rangi, powiedziałbym. Więc tutaj będzie pewno ten handicap prezydenta Bruskiego z racji tego, że pełni tę funkcję, to zawsze jest tam parę punktów, większa rozpoznawalność, bo częściej pojawia się w mediach, więc to jest, wydaje się, że Bydgoszczy to warto byłoby znaleźć kandydata, który byłby dostrzegł dla tego miasta dużą wizję, jakąś wizję rozwoju, bo w tych dotychczasowych na razie nic takiego nie dostrzegł.
Do wyborów jeszcze sporo czasu. Na razie Gazeta Wyborcza opublikowała sondaż. Rafał Bruski wygrywa, poseł Tomasz Latos stosunkowo słabo wypada. Co powinien zrobić PiS? To pytanie do doktor Izabeli Kaps. Na jakich kandydatów powinien postawić, by wygrać wybory w dużych miastach? Mhm. Bo taki jest na pewno cel, będzie cel tych wyborów.
No na pewno będzie taki cel, chociaż słyszymy już też coraz częściej, że celem wcale nie są wybory samorządowe, tylko prowadzenie takich działań, żeby wygrać kolejne wybory parlamentarne, więc te niekoniecznie może nawet sama osoba prezydenta miasta, czy pewnie bardziej może w większości w radach miast i tak dalej, tutaj mogłyby być celem PiS-u. Tutaj myślę, że w ogóle widać taką sytuację, że często w wyborach samorządowych partie polityczne poszukują kandydatów rozpoznawalnych, którym właśnie mogłyby udzielić poparcia, niekoniecznie członków partii, niekoniecznie właśnie gdzieś tam identyfikowanych przed wyborami z tą partią, którzy są mocno osadzeni w danym społeczeństwie, społeczności lokalnej, czy w danym miejscu i wtedy jakby poprzez fakt posiadania takiej silnej osoby, przyznanie jej poparcia, budowałoby też pośrednio poparcie dla partii. I czasem jest ono jawne, czasem ono jest niejawne. Jakby i tutaj trochę inaczej te wybory samorządowe niż w przypadku wyborów parlamentarnych przebiegają i rzeczywiście bardziej osoba, kandydata, zwłaszcza w wyborach większościowych, jest w stanie zgromadzić to poparcie niż sama partia, bo rzeczywiście czasami mamy przecież kandydatów, czy były takie sytuacje teoretycznie bezpartyjnych, czy posiadających własny komitet wyborczy, a jednak okazywało się, że potem z tą partią byli bardzo silnie związani. Więc tutaj no, w przypadku Bydgoszczy rzeczywiście to może być problem, bo wydawało się jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy pojawiła się taka pierwsza informacja, że pan poseł Tomasz Latos będzie tym kandydatem PiS-u, że jest to dobry, silny kandydat. No, dzisiaj sondaże pokazują niewielki wynik, ale to też nie jest tak, że to jest przesądzone, dlatego że po pierwsze nie wiadomo, czy w ogóle wystartuje. Po drugie, no, jakby kampania się jeszcze nie rozpoczęła. Nie ma właściwie co porównywać, jeśli chodzi o programy tych kandydatów. Po trzecie, no właśnie, poziom poparcia może się rozkładać między kilka osób z tego ugrupowania, więc tutaj za dużo jest jeszcze niepewnych danych, które mamy. No jest jeszcze kolejna rzecz, kwestia frekwencji wyborczej. W wyborach samorządowych ona jest stosunkowo niska, więc tak naprawdę no, w drugiej turze wyborów prezydenckich w Bydgoszczy w 2014 roku to było 31%. Ponad połowa zagłosowała na obecnego prezydenta, no to gdzieś koło 16-17% mieszkańców, tak? To tutaj niekoniecznie to się musi w ogóle wiązać w jakiś sposób z sondażami.
No jeszcze jedna istotna rzecz, którą chyba wszyscy, o której zapomnieliśmy, to prawdopodobieństwo zmiany ordynacji wyborczej, zwłaszcza na przejście ten system większościowy, ale jednorundowy, gdzie można uzyskać ledwie 20% i zostać prezydentem, prawda? Więc a o tym mówi się wyraźnie, że PiS miałby takie zakusy, żeby wygrać między innymi w dużych miastach.
Radosław, jak wierzy pan w to, że aż tak głęboko zmiany w ordynacji pójdą, że będzie tylko w wyborach jedna tura?
Tak, myślę, że to jest wariant, który może być zupełnie poważnie przez Prawo i Sprawiedliwość rozważany i to w kontekście sprawy, o której będziemy, jak sądzę, rozmawiać za chwilę, mianowicie ten system wyborów samorządowych, który jest w tej chwili, bardzo mocno premiuje po stronie opozycji jedność, a PiS-owi w tej chwili na tej jedności po prostu nie zależy. W związku z tym, by nie dawać takiego impulsu do zjednoczenia opozycji, może zdecydować się na przejście na system jednorundowy. Oczywiście argumentując to głównie względami oszczędnościowymi.
Debata o tym, jak ma wyglądać ordynacja wyborcza, jak głębokie mają być zmiany, wciąż jeszcze trwa. To z pewnością do tematu będziemy powracać. Teraz chwila przerwy i za moment porozmawiamy o tym, że nie ma wciąż kompromisu między prezydentem a Prawem i Sprawiedliwością w kwestii zmian w wymiarze sprawiedliwości. Zostańcie Państwo z nami. My girl's mad at me.
I didn't want to see the film tonight. I found it hard to say. She thought I'd had enough of her. Why can't she see? She's lovely to me, but I like to stay in. Telephone for an hour. We hardly said a word. I tried and tried, but I could not be heard. Why can't I explain? Why do I feel this pain? 'Cause everything I say, she doesn't understand. She doesn't realize. She takes it all the wrong way.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Temat powraca, ale to dlatego, że obie strony trzymają nas i siebie w napięciu. Wciąż nie ma kompromisu między prezydentem a Prawem i Sprawiedliwością w sprawie zmian w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Prezydent Andrzej Duda przyznał w wywiadzie dla telewizji Trwam, że PiS ostatnio nie kwapił się do pracy, a kancelaria prezydenta musiała kilka dni czekać na umówienie spotkania z posłem Stanisławem Piotrowiczem, który ma negocjować szczegóły zmiany z ramienia partii. Co państwu podpowiada intuicja? Co tam się dzieje za kulisami? O czym może świadczyć przeciąganie się tej sprawy? Sławomir Sadowski.
No, sprawa jest chyba dosyć oczywista. No, problem nie jest merytoryczny, a spór idzie o to, kto otrzyma większy zakres uprawnień. Czy prezydent w zakresie mianowania sędziów i Krajowej Rady Sądownictwa, czy też zostanie to tak, jak było w pierwotnym wniosku Prawa i Sprawiedliwości, minister sprawiedliwości. I dopóki ta rzecz się nie rozstrzygnie, a wydaje się, że obie strony twardo przy swoim stanowisku obstają. To są chyba trzy punkty, które dzielą, ale żadna ze stron nie chce zrezygnować ze swojego. Wydaje się, że jakby porządek prawny, porządek konstytucyjny powinien sugerować, że te kompetencje powinny zostać przesunięte w kierunku prezydenta. Natomiast minister Ziobro ma dość poważną pozycję jako ta przystawka do Prawa i Sprawiedliwości, który decyduje o większości parlamentarnej, stąd jego pozycja negocjacyjna jest bardzo silna, ale no nie służy to zapewne ani sądownictwu, ani wizerunkowi ugrupowania rządzącego.
We wspomnianym wywiadzie prezydent zwrócił się niejako do polityków PiSu, pytając, dlaczego robicie tak, że jedziecie w całkowicie monopartyjny wybór. Nie powinno tak być. W KRS powinni być ludzie wskazani przez różne ugrupowania po to, żeby była tam multipartyjność. Przyciąganie sprawy może świadczyć o tym, że PiS nie chce ustąpić w tym zakresie. Profesor Sojak?
Ja mam taką hipotezę, że w grę wchodzą także kwestie poboczne i w pewnym sensie niezależne w ogóle od tych dwóch ustaw. Myślę, że na stole negocjacyjnym, oprócz konkretnych zapisów, które się tam pojawiają, są też kwestie, które prezydent, myślę, niejako chce załatwić przy okazji. To znaczy chodzi przede wszystkim o tarcia między Pałacem a Ministerstwem Obrony Narodowej i pozycję prezydenta względem ministra obrony narodowej. Sądzę też, że przy tej okazji z kolei z drugiej strony PiS, i tu były przecieki, wydaje mi się dosyć wiarygodne, próbował zastanawiać się nad jakimś takim dobiciem targu z prezydentem na zasadzie coś za coś, to znaczy daleko idące ustępstwa w kwestiach sądownictwa na rzecz rozszerzenia wyraźnego prerogatyw na razie poprzez wybory personalne dotyczących polityki zagranicznej, której myślę PiS by się bardzo chętnie pozbył jako obszaru swojej odpowiedzialności. Także sądzę, że te punkty różniące pałac i rząd, czy Prawo i Sprawiedliwość właściwie w kwestiach sądowych, to jest jedna rzecz, natomiast druga rzecz to są te wszystkie kwestie szerokiego
Jeśli dobrze pana
kontekstu.
Rozumiem, to na stole jest propozycja prezydenta, dymisja ministra obrony w zamian za zgodę na głębokie zmiany?
Znaczy nie, myślę, że prezydent jest politykiem na tyle dojrzałym, że zdaje sobie sprawę z tego, iż dymisja ministra obrony narodowej nie wchodzi w rachubę. Myślę, że raczej chodzi o takie ustawienie, po pierwsze, systemu dowodzenia armii, który nie pozbawiałby prezydenta realnego wpływu na to, co się dzieje, a po drugie, no wymuszenie na ministrze obrony narodowej, powiedziałbym, partnerskiej przynajmniej współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. No to jest kwestia związana z przeciągającymi się postępowaniami w sprawie certyfikatów bezpieczeństwa, czy odmowami certyfikatów bezpieczeństwa i dostępu do informacji niejawnych. Także myślę, że tu jest wiele takich rzeczy drobiazgowych. Myślę, że raczej dymisja ministra obrony narodowej w tym momencie jeszcze na stole nie leży. On też ma bardzo silną pozycję w partii, także i prezydent sobie z tego doskonale zdaje sprawę. Z drugiej strony PiS też nie specjalnie ma alternatywę, to znaczy to nie jest tak, że PiS może w tej chwili nagle stwierdzić, że no, prezydent nas zdradził i w związku z tym już nie jest naszym prezydentem, bo to byłoby po prostu polityczne samobójstwo. Jest sytuacja pewnego klinczu. Obie strony są na siebie skazane. Trwa takie wzajemne podszczypywanie się z obu stron na zasadzie, kto dłużej wytrzyma w tej sytuacji. Problem polega na tym, że dla prezydenta to jest korzystne, bo jego to pozycjonuje w sposób taki nieco bardziej przesunięty w stronę centrum, na spektrum politycznym. Natomiast dla Prawa i Sprawiedliwości to raczej nie jest korzystna sytuacja. Więc ja się spodziewam, że po takiej przepychance jeszcze kilkudniowej jednak sprawa zostanie rozstrzygnięta.
Podszczypywanie trwa, jak mówił profesor Sojak. Panie doktor, jaki jest najbardziej realny scenariusz zakończenia tego sporu? Kto wytrzyma dłużej, kto zwycięży?
Co, że właśnie nie zakończenie tego sporu, czyli jakby odpuszczenie tematu na jakiś dalszy czas, to znaczy zaprzestanie prac nad reformą sądownictwa, bo chyba rzeczywiście wygląda na to, że tutaj, tak jak pan profesor powiedział, prezydent na tym korzysta, bo jakby jego uzasadnienie dla weta, dla reformy sądownictwa było mocno demokratyczne, czy jakby powoływał się na protesty, na to, że rzeczywiście jakby dostrzega tutaj no, potrzebę zatrzymania tej reformy. Natomiast, no właśnie, sam rozłam w obozie PiS-u tutaj jest niekorzystny dla tej partii i na pewno trzeba będzie dążyć do tego, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych, żeby przynajmniej na zewnątrz jakby żaden konflikt wewnętrzny nie wypływał. Zresztą to też słychać w wywiadach, w różnych wypowiedziach polityków PiS-u, że oni zaprzeczają temu, żeby był jakikolwiek konflikt między prezydentem a kierownictwem partii, gdzie tak naprawdę no jakby wszyscy wiemy, że jest problem, żeby się dogadali, tak? Więc myślę, że jeśli nie nastąpi to w krótkim czasie takie jakieś porozumienie czy ustępstwo z żadnej ze strony, ale chyba nic nie nastąpiło takiego, co by miało do tego porozumienia doprowadzić, to sprawa zostanie odłożona na jakiś czas, a na pewno na czas przed wyborami samorządowymi.
Władze trzech.
No, chyba,
proszę bardzo.
Chyba, że KRS albo Sąd Najwyższy wykona jeszcze jeden analogiczny ruch, jak ten z asesorami. I wtedy ktoś będzie mógł z twarzą wyjść z sytuacji, mówiąc, no przepraszam,
nie było wyjść.
Prawnicze zachowuje się tak, jak się zachowuje, to już odłóżmy spory na bok i zróbmy cokolwiek, byleby tylko nie działo się tak, jak się dzieje. Więc tutaj mogą być czynniki zupełnie nieprzewidywalne i nagłe, które mogą doprowadzić do rozwiązania tej sytuacji.
KRS ma propozycję dla asesorów. Będą mogli uzupełnić, jeśli będą mieli taką ochotę, uzupełnić swoją dokumentację. Władze trzech partii tworzących Zjednoczoną Prawicę spotkały się w tym tygodniu, by porozmawiać o rekonstrukcji rządu. Politycy mówią, że zmiany mają nastąpić na przełomie listopada i grudnia. Z informacji, które do nas docierają, zmiany mają być strukturalne, a personalnie niewielkie. No właśnie, jakie to będą zmiany i czy możliwe jest wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu? Sławomir Sadowski.
Wydaje się, że ta cała debata o rekonstrukcji rządu została Prawu i Sprawiedliwości narzucona. To w istocie rzeczy jest bardzo niespójny przez częściowo opozycję, częściowo przez media, ponieważ w istocie rzeczy mamy do czynienia z bardzo niespójnym przekazem dzisiaj. Oto wszystko jest świetnie, wszystkie reformy idą, wywiązujemy się z obietnic wyborczych, a z drugiej strony musimy się rekonstruować, a więc coś nie domaga. Z tego ta zmiana narracji w ostatnich dniach, że oto nie mówimy o zmianach personalnych, a strukturalnych, chyba świadczy o tym, że dostrzeżono tą pewną niespójność. No, z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości to generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście ta rekonstrukcja nie jest zbyt szczęśliwym rozwiązaniem. Natomiast ponieważ jeżeli mówić, kogo by trzeba było usunąć, no to niewątpliwie Beata Szydło powinna odejść dla czystości demokracji w Polsce. Że oto prezes nie może być opierać swojego systemu władzy wyłącznie na autorytecie personalnym i tym samym stwarzać niebezpieczeństwo przekształcenia polskiego systemu w system autorytarny, że oto główny ośrodek władzy znajduje się poza systemem konstytucyjnym. A poza tym no, jest kilku ministrów, którzy powinni odejść, jak się wydaje, natomiast nie odejdą z przyczyn, powiedziałbym, politycznych. Pierwszą postacią, której ten rząd powinien się pozbyć, jest minister Ziobro, który po prostu przeprowadził w sposób wyjątkowo nieudolny reformę sądownictwa, konfliktując środowisko, nie wysyłając żadnych, powiedziałbym, takich pozytywnych sygnałów do środowiska, a w konsekwencji dzisiaj mamy rzeczywiście taki klincz, że w zasadzie nie wiadomo, jak to rozwiązać. A wynika to właśnie z tej nieudolnej polityki ministra Ziobro, zakładającego siłowe rozstrzygnięcie kwestii. Drugi problem, który też jakby niemożliwy do osiągnięcia, to jest osoba ministra, wicepremiera Gowina, który przygotował bardzo przyzwoitą ustawę o szkolnictwie wyższym i o nauce, natomiast jest ona nie do zaakceptowania przez Prawo i Sprawiedliwość. Minister Adamczyk, prawda, który również jeden ze sztandarów Prawa i Sprawiedliwości wyborczej nie może przeprowadzić, a więc kwestia Mieszkanie Plus. Więc mamy tu do czynienia, ale to są osoby nie do ruszenia, podobnie jak tu, o którym mówiliśmy, minister Macierewicz, który czując, że ma za sobą kilkanaście co najmniej szabel i odejście z koalicji spowodowałoby utratę większości parlamentarnej, to powoduje, że cała ta dyskusja o rekonstrukcji staje się nieco dziwaczna i myślę, że skończy się na tym, co ostatnio ustalono, jak sądzę, na Nowogrodzkiej, że oto idziemy w przemiany strukturalne, jedno ministerstwo połączy się z drugim, kto nie ma zaplecza politycznego odeślemy na zieloną trawkę i w istocie rzeczy cała ta dyskusja trochę z punktu widzenia, jak powtarzam, Prawa i Sprawiedliwości bez sensu rozejdzie się po kości.
Profesor Radosław, jak głębokiej rekonstrukcji pan się spodziewa i czy wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu jest ciągle otwarte, bo według części mediów niektórzy politycy PiS-u namawiają lidera Prawa i Sprawiedliwości do wejścia do rządu, by właśnie skończyć z sytuacją, w której decyzje zapadają w różnych miejscach, często poza rządem.
Jest taka interpretacja, która się pojawia wśród komentatorów życia politycznego, głównie po prawej stronie, że to namawianie przez polityków PiS-u Jarosława Kaczyńskiego na wejście do rządu związane jest z tym, że Jarosław Kaczyński jako szef większości parlamentarnej ma za dużo wolnego czasu i w związku z tym ma sporo czasu, by patrzeć na ręce politykom PiS-u w spółkach Skarbu Państwa, w ministerstwach. Mm-hmm. Tak, jakby wszedł do rządu, a wejście do rządu Jarosława Kaczyńskiego jest możliwe tylko w jednej roli, to znaczy jako premiera, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, to natychmiast zostałby
przytłoczony tak zwaną bieżączką i po prostu nie miałby czasu pilnować swojego wojska we wszystkich innych miejscach. Myślę, że to wejście od samego początku było suflowane medialnie i to z różnych stron, żeby było jasne.
Pojawiają się opinie, że także z wnętrza obozu rządzącego.
Także z wnętrza. Ta interpretacja, którą przedstawiłem, jakkolwiek nieco humorystyczna, wydaje mi się dosyć racjonalna. To znaczy, to może być taki sposób myślenia u części polityków PiS-u, zwłaszcza tych, którzy mają swoje zaplecze, tak zwanych swoich ludzi w różnych miejscach rozsianych. Natomiast myślę, że z różnych powodów to jest niemożliwe. No najprostsza kwestia jest taka, to byłoby kompletnie niezrozumiałe dla wyborców w tej chwili. Jeżeli się popatrzy na te wszystkie wskazania dotyczące popularności pani premier, popularności gabinetu i tak dalej, one są w porównywalnym okresie właściwie rekordowe. No i czym uzasadnić taką zmianę? Na tym stanowisku. Po drugie, no, pytanie jest, co by się miało stać z Beatą Szydło w takiej sytuacji? Nie zmieniają się na razie komisarze w Unii Europejskiej. Tak naprawdę jedyny...
Ale pamięta pan profesor, jak poszukiwano miejsca pracy dla Marcinkiewicza w poprzedniej ekipie?
Tak, ale to była inna sytuacja, dlatego że to był rząd ewidentnie koalicyjny. Tam się zmieniała struktura wsparcia koalicji parlamentarnej. Natomiast tutaj nie mamy do czynienia z taką sytuacją. Natomiast to, że zaczęliśmy mówić o przemianach strukturalnych, to oczywiście jest w pewnym sensie próba ucieczki z pewnego klinczu takiego komunikacyjnego ze strony PiS-u, ale przez przypadek być może dotykamy rzeczy, która jest niesłychanie istotna. To znaczy nasz system rządzenia jest decyzyjnie niewydolny. I to zupełnie niezależnie od tego, czy premierem jest Beata Szydło, czy premierem jest Jarosław Kaczyński. Po prostu konstrukcja centrum decyzyjnego polskiego państwa jest dysfunkcjonalna z różnych powodów, o których pewnie nie ma czasu w tej chwili mówić.
Już tylko kończąc ten wątek, bo jeszcze doktor Kapsa. A ta sytuacja na dłuższą metę, w której są dwa obozy decyzyjne, bo o tym mówią także o polityce PiS-u, to jest dobra sytuacja? Czy należałoby to przeciąć, choćby właśnie wejściem do rządu Jarosława Kaczyńskiego?
Ona ma swoje zalety i ma swoje wady. Pewnie nie ma czasu, żeby je tutaj wymieniać, ale wydaje mi się, że ona z pewnych powodów jest sytuacją dobrą. I to nie tylko dla tego obozu politycznego, ale w ogóle dla państwa. Natomiast ma ewidentnie swoje wady związane z długością procesu decyzyjnego i z tym, że te konsultacje czasami są wielopiętrowe.
Doktor Izabela Kapsa, jak głęboka rekonstrukcja?
No już nie głęboka. Jeśli miałaby być głęboka, to byłaby na początku tej dyskusji, tej zapowiedzi. Dzisiaj na pewno przeciąganie tej niepewności nie służy PiS-owi. W odbiorze społecznym myślę, że już coraz mniej ma to znaczenie, czy cokolwiek będzie rzeczywiście w rządzie zmienione. No jeśli nie będzie gruntownych zmian, to myślę, że to większego znaczenia dla wyborców nie będzie miało. Na pewno już wiemy po tych kilkunastu tygodniach, że nie należy się spodziewać jakichś gruntownych zmian, poza oczywiście tą otwartą właśnie a propos pana Kaczyńskiego. Natomiast myślę, że przeciągająca się ta dyskusja, ona rzeczywiście jest bardziej skierowana wewnątrz partii niż w relacje bądź to z opozycją, bądź to jakiś sygnał dla wyborców, bo rzeczywiście to poczucie niepewności wszystkim tym, którzy zajmują jakieś stanowiska w rządzie, w poszczególnych ministerstwach, ono powoduje, że stają na baczność, tak, że starają się tutaj na tyle przypodobać kierownictwu partii, żeby swoje stanowisko zachować. Natomiast w stosunku do wyborców myślę, że jakby emocje opadają. W związku z tym raczej to będą rzeczywiście takie zmiany kosmetyczne i specjalnie tutaj rewolucji się nie spodziewa.
Zmiany mają być ogłoszone na przełomie listopada i grudnia. Dwie minuty przerwy i na moment jeszcze na koniec wrócimy do sytuacji w opozycji. Czy jest szansa, że przedstawiciele opozycji zjednoczą się przed wyborami? O tym za chwilę.
To jest potrzebne. potrzebne. To jest potrzebne, bo wszyscy to wiedzą, ale każdy powie wiele razy. Wszyscy to mieli, ale każdy chciałby wiele razy. Wszyscy to mieli, ale każdy chciałby wiele razy. To jest potrzebne, to jest potrzebne, bo wszyscy to mieli, ale każdy chciałby wiele razy. Zaprzeczą, ale każdy czeka, że się zdarzy. Wszyscy zaprzeczą, ale każdy czeka, że się zdarzy.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Szef Nowoczesny Ryszard Petru powiedział po wtorkowym spotkaniu przedstawicieli opozycji, że ugrupowania są potencjalnie skłonne pójść razem do wyborów samorządowych. Nie było mowy o wspólnych listach, tylko o wypracowywaniu porozumień lokalnych wokół wartości idei. Tak już po jednym zdaniu, opozycja państwa zdaniem zdoła się zjednoczyć przed wyborami samorządowymi, doktor Izabela Kaps.
Z wypowiedzi polityków opozycji wynika, że mają taki zamiar, tak? Natomiast po czynach ich poznamy. Zobaczymy, na czym się to skończy. Rzeczywiście w wyborach samorządowych jest taka sytuacja, że rozdrobnienie list, jakby nadmierna liczba kandydatów powoduje, że spora część głosów przy i tak niskiej frekwencji jest marnowana, to znaczy przedysponowane są one na takich kandydatów, którzy nie mają żadnych szans, żeby wejść do rad miasta czy do powiatu. I rzeczywiście im większa koncentracja na liście, tym lepiej. Znaczy jest większa szansa na to, żeby jakiekolwiek głosy zdobyć, tak? Że wtedy te głosy nie zostaną zmarnowane i rzeczywiście można skutecznie zawalczyć. Niezależnie od tego, czy to będzie ordynacja w kształcie obecnym, czy byłaby zmieniona. Także myślę, że wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że zjednoczenie byłoby korzystne. Zresztą też to też często słychać, zwłaszcza wśród posłów właśnie opozycji, że oni też sobie zdają sprawę, że te wybory to jest taki przedsionek do wyborów parlamentarnych, tak? Że to jest jakaś tam ścieżka pośrednia, że jeśli przegrają te wybory, to będzie trudno zawalczyć o Sejm w kolejnych wyborach, więc świadomość jest. No pytanie, na ile to się uda osiągnąć w realizacji.
Szef SND Włodzimierz Czarzasty już zapowiedział, że w wyborach na prezydenta Warszawy Sojusz będzie miał swojego kandydata. Paweł Rabiej z Nowoczesnej nie zamierza rezygnować z walki o fotel prezydenta stolicy. Wcześniej PO zgłosiła kandydaturę Rafała Trzaskowskiego. No i pytanie, czy tak będzie w całej Polsce, Radosław Sojak.
Tak, najprawdopodobniej tak. To znaczy dobrze byłoby, gdybyśmy w ogóle całą tą dyskusję ustawili w odpowiednich proporcjach. Mówiąc o zjednoczeniu prawicy, tak naprawdę mówimy o tym, czy zadajemy sobie pytanie, czy Platforma Obywatelska wchłonie Nowoczesną. PSL będzie startował oddzielnie, SLD będzie startował oddzielnie, Razem będzie startował oddzielnie, Kukiz będzie startował oddzielnie. W związku z tym właściwie całe zjednoczenie opozycji to jest tylko i wyłącznie rozmowa o tym, czy Nowoczesna i PO się ze sobą dogadają. Wydaje mi się, że wbrew powiedzą polityków, do tego dogadania się wcale nie jest bliżej, a po decyzji w sprawie Warszawy dalej.
I doktor Sławomir Sadowski, bliżej dalej do dogadania?
Wydaje mi się, że w ogóle sama idea, jakby idąc tokiem mojego poprzednika rozumowania, no sama idea zjednoczenia opozycji w sensie tożsamościowym jest nieporozumieniem. Każda z tych ugrupowań ma swoją tożsamość, ma swoją tradycję, ma swoje ambicje i jedyne zjednoczenie, czy jakby idea zjednoczenia sens ma tylko i wyłącznie, jeżeli mówimy o inżynierii władzy, żeby odepchnąć PiS od władzy. To nie wiem, nie uważam, żeby to była wystarczająca rzecz, aby dokonywać zjednoczenia tak zwanej opozycji, bo ona jest jednak tak zróżnicowana. Nie bardzo widzę w jednym fotelu siedzących panią Nowacką i na przykład prezesa Petru, prawda? To są zupełnie rozbieżne koncepcje sprawowania władzy.
Ryszard Petru przekonywał po ostatnim spotkaniu, że opozycja docelowo będzie szukać wspólnych kandydatów na prezydentów miast, ale na razie to są deklaracje. Zobaczymy, jaka będzie praktyka. Doktor Izabela Kapsa, doktor Sławomir Sadowski i profesor Radosław Sojak byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo państwu dziękuję. To był Regionalny Punkt Widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słowacian.
Dzenia.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny w poniedziałek o 9.15.